Witam serdecznie w kolejnej edycji naszego wspaniałego show. Znowu bez kamerek, bo ja wyglądam jak gówno i czuję się jak gówno, bo...
I ja tak samo.
No, jak to mówią chłopaki z baraków, czy ten... można chlać jak na następny dzień nagrywa się podcast? Można, tylko trzeba wcześniej wstać, na tym polega nagrywanie podcastów.
Jest 16:16, Mariusz.
Wiem, pierwszy raz nagrywamy podcast o normalnej godzinie, nie za wcześnie i nie za późno. Mhm. Więc ja jestem zadowolony. Jeszcze jest niedziela na dodatek.
Niedziela, dzień podcastera.
Tak, więc witam Justyna serdecznie raz jeszcze. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Nie nagrywaliśmy chyba z 2 miesiące.
No, chyba tak. A widzisz, zawsze tak jest. A pamiętasz, jak się umawialiśmy przed tym sezonem? Teraz będzie inaczej niż zwykle. Będziemy mieli wszystkie scenariusze przygotowane. Nagramy to wszystko jeszcze przed październikiem i nie będziemy musieli się niczym stresować.
No i kiedy to nagrywamy?
Jest 15 października, dopiero nagrywamy trzeci odcinek.
Tak, a pierwsze dwa nagrywaliśmy w sierpniu.
W sierpniu, bo to jeszcze byliśmy zorganizowani wtedy, to ja w ogóle byłam z nas dumna na maksa, że to zrobiliśmy.
Nie, ja mam 4 scenariusze napisane, więc ja się nie stresuję, tylko finału nie mam zrobionego.
Ja mam napisany ten, który dzisiaj robię. Całe szczęście, że mam napisany ten, który dzisiaj robię. Ale przynajmniej do całej reszty mam przygotowane tematy, a w poprzednich sezonach tak nie miałam. W poprzednich sezonach robiłam to bardzo spontanicznie. Parę dni przed szukałam inspiracji, co czasem było na maksa stresujące, więc przynajmniej ten stres mi odchodzi.
No, najgorszy deadline to brak deadline'u, dlatego dzisiaj jest nasz deadline.
Yep.
I musimy nagrać! Trzeba przyjść do pracy.
Ostatni deadline był kiedy? W poniedziałek? Ale źle się czułam, więc...
No dzisiaj jest ostatni deadline, bo jutro powinna być premiera tego odcinka. Więc ja zapewne jutro po pracy przyjdę i będę to montował i będzie premiera w poniedziałek, ale nie o 6 rano, tylko gdzieś pod wieczór. Więc jak to z tego słuchacie, drodzy słuchacze, to jesteśmy na bieżąco z wydarzeniami na świecie i chciałbym się zapytać, Justyna, moja droga, jak ci minęły wakacje, bo urlop ja skończyłem miesiąc temu.
Nie gadaliśmy na ostatnim tym o wakacjach? To jeszcze było przed naszymi urlopami?
Tak, to było przed urlopami,
tak.
Żebyśmy teraz w tym odcinku mieli czas, te 30 minut wstępu, żeby opowiedzieć straszne rzeczy, które działy się u nas na urlopie.
Matko. Dobra, czekaj, niech sobie przypomnę, co ja w ogóle robiłam na wakacje. Widzieliśmy się na moje wakacje, bo byłam 2 tygodnie... Byłam chwilę w Polsce i byłam chwilę we Włoszech na weselu mojej dalekiej kuzynki, która jest z Ameryki. No i wakacje spędziłam bardzo przyjemnie, chociaż bardzo w rozjazdach i w podróżach, w autobusach, samolotach, czym byłam bardzo wymęczona, ale poza tym było na maksa miło. O czym chciałam powiedzieć, ale zapomniałam, bo w ogóle zapomniałam, że tak dawno nie nagrywaliśmy i że jeszcze o tym nie mówiłam. Czy jakbym miała wymienić jakieś straszne rzeczy, które przytrafiły mi się podczas wakacji, to być może nie do końca wpada to pod kategorie jakieś przerażające, ale na pewno niepokojące. Gdy byłam na tym weselu, nie spodziewałam się, jak bardzo bogate wesele to będzie, jakby to jest moja, nie jest jakaś super daleka rodzina, ale oni przez całe życie mieszkali w Ameryce. Przynajmniej ta moja kuzynka, jej mama tam się przeprowadziła, czyli siostra mojej babci, jakoś tak po 30. No i to jest takie, wiesz, moja ta daleka kuzynka to jest ta, na maksa takie już to nowo bogackie pokolenie ludzi pracujących w Silicon Valley i tak dalej. Więc wiedziałam, że będzie to trochę taka poważna impreza, ale nie spodziewałam się, że będę się czuła jak na weselu celebrytów. Więc był to dla mnie na maksa szok kulturowy i jak tak sobie to opisywałam i starałam się znaleźć dobre porównanie co do tego, jak się czułam, to nie wiem, czy oglądałeś Igrzyska Śmierci.
Pierwszą i drugą część oglądałem.
No i masz właśnie ludzi z Kapitolu. Tego takiego, wiesz, tych takich wszystkich wystrojonych, bogatych, w ogóle żyjących w takiej kulturze, na którą my się tylko patrzymy, z, nie wiem, oglądając jakieś seriale amerykańskie, po czym byłam ja, Justyna, Dystrykt Czwarty, czy coś. I kilka razy zastanawiałam się, czy nie zostanę, nie wiem, jakoś złożona na ofiarę biedoty, czy coś w tym stylu. Nie chcę mówić złych rzeczy, ponieważ było to piękne wesele i jestem bardzo szczęśliwa i zaszczycona, że mogłam na nim być i tego doświadczyć, tararara, ale naprawdę niektóre jakieś rzeczy, czy teksty, czy jakby zachowania mnie przerażały na tyle, że ciężko uwierzyć, że są ludzie, którzy wiodą takie życie. Mi jako, wiesz, klasie pracującej, emigrantce i tak dalej. Było taki na maksa szok kulturowy, typu jakieś przemowy weselnej było. No bo ja i pan młody poznaliśmy się na lekcjach kajakarstwa i wioślarstwa. A no, każdy wie, że jego hobby na imprezach to było testowanie win za $3000 i naszymi ulubionymi zabawami było wiązanie sobie oczu i sprawdzanie, kto najlepiej będzie rozpoznawał marki wina. Co? Ja mam dwie marki wina, które potrafię rozpoznać. Nawet nie muszę go próbować, wystarczy, że powącham i wiem już, że jest to Amarella z Biedronki. Ten zapach nigdy mi nie umknie. Do teraz go pamiętam. Także no. Ale była też polska wstawka na tym weselu. Przez chwilę grali disco polo. I czułam się tak, wiesz, jak... To będzie trochę bredne. Czułam się, wiesz, jak na przykład jadą jacyś misjonarze do jakichś takich krajów z zupełnie inną kulturą, z zupełnie innymi zwyczajami i są tacy bardzo podekscytowani, że wow, zobaczcie, oni tutaj nie mają elektryczności, więc radzą sobie w taki sposób. Jakież to nowatorskie, jakież to wspaniałe połączenie z naturą. Tarara. Przysięgam ci, że jak grali disco polo i jak wynieśli o północy pierogi jako jedne jakieś z takich, wiesz, jak na weselu się już tam, któreś tam po tym głównym posiłku są takie jakieś już tam przekąski i tak dalej. I jak się wszyscy patrzyli na te pierogi i słuchali tego disco polo, to czułam się właśnie jak taki jakiś tubylec jakiegoś takiego kraju, kurwa. Dookoła którego stoją ludzie o wiele bardziej bogaci i mówią, wow, no zobaczcie na nich, no kurde, ale sobie radzą tam. A w tej Polsce to macie elektryczność i kanalizację? Nie wiem.
Powiem ci tak. Straszne jest to, że Polak dowiaduje się, że jest Polakiem dopiero jak wyjedzie za granicę, co nie?
Aha. No.
To jest masakra.
No, oni jak na przykład jak dowiedzieli się, że moja babcia po raz pierwszy leciała samolotem, że moja babcia jest polską kobietą w wieku plus 70 lat. Jakby, jak ktoś z nas słyszy, że o, moja babcia nigdy nie leciała samolotem, czy tam moja babcia nie ma komputera w domu. To jest takie, no, normalna sprawa, nie? Generalnie. No babcia.
No.
Amerykanie byli tak w szoku faktem, że moja babcia nigdy nie leciała samolotem wcześniej. Byli tak pod wrażeniem, że moja babcia zyskała tam w ogóle jako najstarszy członek rodziny. Zresztą zyskała tam pozycję jakiegoś takiego, wiesz, takiego bóstwa na piedestale, że... Po raz pierwszy leciała samolotem? No niesłychane. Cóż za odwaga. Co, na co dzień zapewne przemieszcza się od miejsca do miejsca bryczką konną, więc to musiało być... Nie wiem. Wiem, że jestem trochę wredna, ale mam specyficzne podejście do ludzi bardzo bogatych. No na serio było widać tą różnicę. Na przykład ja z moją dziewczyną rozmawiając z parą, z facetem i jego mężem, którzy prowadzili ceremonię stwierdziłyśmy, no fajnie będzie sobie z nimi pogadać, powiedzieć, jak bardzo nam się ceremonia podobała i tak dalej. No i zapytali się, skąd jesteśmy. Wow, Europa taka super. No i tam od razu jakieś historie o ich przygodach europejskich, po czym wiesz, no patrzy na mnie ten facet i mówi, no Europa jest niesamowita, jest piękna. Bardzo ci zazdroszczę, że mieszkasz w Europie, bo Europa jest taka super, jeśli ma się pieniądze, żeby podróżować. No kurwa, też bym chciała wiedzieć, jak to jest.
Człowiek raz do roku ten pojedzie na wakacje, co nie?
I kurwa, i wiesz, i to ładuje sobie baterię na całą resztę smutnego roku.
No, jest.
A co? Wiesz, to nie jest ani moja wina, że mam takie okoliczności, ani to nie jest ich wina, że urodzili się w jakichś, wiesz, rodzinach, które im, wiesz, udostępniły tam możliwości, żeby uczyć się na Harvardzie, czy na Oksfordzie, czy na Princeton i tak dalej. No to jest każdy jakby, tylko jakby to, że ludzie sobie, oni, tak jak samo jak ja, dla mnie to jest szok, to mam wrażenie, że dla nich to też jest szok, że istnieje jakaś taka rzeczywistość osobna od ich rzeczywistości, nie? Takie wrażenie bardzo odniosłam.
Wiesz, to jest 1% ludzi, a 99% ludzi totalnie inaczej żyje. To jest, my jako Polacy jesteśmy strasznie rozwinięci, jesteśmy tam chyba na 23 miejscu w skali tego rozwoju technologicznego, a krajów na świecie jest prawie 300.
No.
Więc nie można powiedzieć, że my jesteśmy zacofani czy coś, bo naprawdę jak ja oglądam te vlogi podróżnicze, na przykład, nie wiem, z Haiti czy z jakiegoś Tajwanu. Tajwan to akurat złe określenie, ale z jakiejś tam wioski w dżungli, ukryta wioska w Kremówce, to jest kolejny, to jest dla nas taki szok kulturowy. A ty
no
mówisz,
właśnie mówię, dlatego ja się tak samo czułam właśnie jak na przykład właśnie masz reakcję ludzi takich jak my na takie podróże, na takie miejsca, to ja się właśnie czułam jak taki mieszkaniec właśnie takiej ukrytej w dżungli wioski, co nie? Gdzie przypuszczam, że tacy mieszkańcy ukrytej w dżungli wioski, jak patrzą na tych białych ludzi, którzy przyjeżdżają z kamerami i z super jakimś sprzętem, to też sobie myślą, ja pierdolę, no. Co jest grane? Czemu on się tak patrzy na mój liściasty dach? Co jemu kurwa w tym liściastym dachu nie pasuje?
Otóż panie i panowie, ta ściana tej oto wspaniałej budki jest zrobiona z gówna. No to miałaś ciekawą historię horrorową.
No mówię, czekałam na moment, kiedy wrzucą mnie na rożen albo coś w tym stylu.
Ja natomiast chcę się pochwalić swoją historią horrorową z wakacji, z urlopu, bo to była taka typowo horrorowa bomba.
Okay.
Że zapisałem sobie ją w telefonie, żeby mi z głowy czasem nie wypadła.
Oh, wow.
Pojechałem do Międzyzdroi z Noemi i tam jeszcze mojego brata odwiedziliśmy, ale to nie jest ważne. No i w pierwszy dzień w tych Międzyzdrojach Noemi stwierdziła, że pokaże mi swój kamień. Ma taki kamień na plaży, on jest taki duży, taki gigantyczny głaz, gdzie ona sobie tam zawsze chodziła i czytała sobie książki i stwierdziła, pokażę ci ten kamień, zobaczymy sobie zachód słońca, będzie, wiesz, romantiko i takie tam, i takie tam. Tylko mnie ostrzegła, że ten kamień jest naprawdę daleko, to jest jakieś 2-3 godziny piechotą. Ja mówię, no dobra, jesteśmy na wakacjach, to możesz mi pokazać ten kamień. No i szliśmy sobie brzegiem morza i tak idziemy pierwszą godzinę, drugą godzinę, trzecią godzinę i kurwa, tego kamienia nie ma, co nie? Ja mówię, no Noemi, jakby nie wiem, ja wierzę, że ten kamień jest i wierzę, że on nie odpłynął, bo to jest wielki głaz, na którym siedziałaś i tam rysowałaś i patrzyłaś na ten, na mewy, ale czy czasem ci się nie uroiło w głowie, że ten kamień istnieje? Ona mówi, nie, ten kamień istnieje, bo za tym horyzontem, na pewno za tym horyzontem jest, pamiętam. A ja mówię, dobra, ale to jest drugi horyzont, który już minęliśmy i wskazujesz na trzeci horyzont. No i faktem nie znaleźliśmy tego kamienia.
No
i,
nie.
I już się robiło trochę ciemno, bo my 3 godziny szliśmy. I zostało do zmroku, nie wiem, z jakieś 40 minut, 30 minut do zachodu słońca. No i ona stwierdziła, dobra, to wracamy do domu, bo musimy jeszcze 3 godziny wracać piechotą, to już trzeba wracać, bo się ciemno robi. No i spoko. No i stwierdziliśmy, że już nie będziemy wracać plażą, bo po piasku się ciężko chodzi. I znaleźliśmy jakąś furtkę. Był jakiś, nie wiem, taki kemping. Taka wioska wakacyjna, czy coś, co nie? Ja mówię, dobra, wiesz, wchodzimy, tam jest ten napis, nie wchodzić. Mówię, dobra, przechodzimy przez bramę, idziemy sobie do ulicy i ulicą sobie
tam
wrócimy.
Tam jest napis nie wchodzić, więc wyszliśmy.
Tak, żeby sobie skróty zrobić. No i to jak w typowym horrorze przechodzimy przez tą bramkę i tylko słyszymy, jak ta bramka chdrz, zatrzasnęła się, co nie?
I potem słyszycie...
Tak, tak. No i Noemi mówi, że ma nadzieję, że ta bramka nie jest zatrzaskowa, że wyjdziemy stąd w razie, jak nie znajdziemy głównej bramy. No i odwróciła się, łapie za klamkę, zamknięte. A ja mówię, te całe obozowisko wakacyjne to wyglądało takie, wiesz, bo my byliśmy prawie na koniec sezonu, co nie? Takie opustoszałe, wszędzie ciemno, nie ma ludzi. Wiesz, ja patrzę, ja mówię, dobra, bawimy się. Wkręciłem jej, że mi bateria w telefonie padła, a miałem tam jeszcze z 15%, co nie?
To i tak nie jest tak dużo.
Ona tam, wiesz, zaczęła panikować, bo za 30 minut będzie ciemno. I tak, wiesz, poszliśmy w głąb tego, lasu. Ja zacząłem jej tam wciskać jakąś horror bombę, to się na mnie obraziła. Jeszcze powiedzieć tego. Później powiedziałem prawdę, że jak już wyszliśmy stamtąd, że tak naprawdę ją okłamałem i że mam już 20% baterii w telefonie. Ja mówię, no Noemi, nie panikuj, to nie jest żaden film taki z serii, że zaraz wyjdzie jakiś seryjny morderca i my będziemy uciekać. Chodźmy po prostu do ludzi i się zapytajmy, czy nas nie wypuszczą czasem. No i faktycznie ludzie tam z plaży wracali i podeszliśmy do ludzi i tak, przepraszam, wiem, że to teren prywatny i ogólnie taka głupia sytuacja, ale się zatrzasnęliśmy, chcieliśmy iść skrótami i chcemy stąd wyjść, ale nie mamy klucza, czy nas nie wypuszczą. A gościu mówi, no dobra, to ja pójdę po klucz. I zniknął, co nie? Tak czekamy. Minutę, drugą minutę, trzecią minutę, a ja do Noemi mówię, a co jak on przyjdzie z sikierą, a nie z kluczem?
A tam jakaś narada obozowiska zebrała się i co zrobić z obcymi? W takich kapturach.
Mówię, to było, wiesz, 3 godziny od Międzyzdroi. To naprawdę, to tam nikt już nie chodzi. Tam nikogo, wiesz, nikogo nie było. No, ale na szczęście życie to nie horror. Wypuścili nas. Wróciliśmy koło 23 do domu. I horror miałem taki, że oczywiście wzięliśmy spray na komary, ale nasza, bardziej moja inteligencja stwierdziła, że po co się smarować, jak idziemy na, nie wiem, 3-godzinną podróż do Wielkiego Kamienia. I mnie tak komary pogryzły, że miałem 40 bombli na lewej nodze, 40 bombli na prawej nodze, 40 bombli na karku, że na następny dzień to specjalną maść musiałem w aptece kupić, żeby smarować te bąble, bo to było tragedia. A jeszcze brat mi mówił, że była dekomaryzacja Szczecina, że po prostu tyle tych komarów się zalęgło w Szczecinie, że ludzie jeździli i spryskiwali ten krzaki jakimś tam trującym gównem, bo populacja komarów była ponadprzeciętną i były takie plakaty, kurczę, zniszczone, dekomaryzacja Szczecina, coś tam.
Wow.
Ja mówię, ja jebie. Ale...
To jest przerażające. Jakby wyobraź sobie, jak masz jakieś horrory typu atakujące robaki, jakieś muchy, larwy czy coś. Moim zdaniem najstraszniejsze byłoby zostać zaatakowanym przez armię komarów.
to pierwsza taka straszna kreskówka, którą mam w głowie, parę razy już to opowiadałem, leciała na Fox Kids, czy tam na Jetixie, coś pokroju, nie wiem, Scooby-Dooby-Doo, że jest grupa młodych, wiesz, bohaterów, którzy mają tam 12-13 lat i oni rozwiązują jakieś takie zagadki paranormalne. I jeden odcinek mi tak w pamięci się zaszył, że 25 lat później wspominam to na podcaście. Był jeden taki odcinek, gdzie wlatywała taka flaga, no armia komarów, wysysała krew z 2-3 ofiar, tak do cna. To jest bajka dla dzieci, przypominam, co nie? I trzy dni później zjawiał się ten grabarz i sprzedawał trumny. I zawsze, wiesz, zawsze jak się zjawiał do wioski, to trzepał na tym hajs, bo komary zabijały 2-3 ludzi. Wysysały z nich krew do końca. I
to jest ta bajka, co był ten blondyn i taka brunetka?
Nie pamiętam, jak główni bohaterowie wyglądali. Ale to kiedyś znalazłem i sobie zrobiłem rewatcha. I wiesz, no, trafiają na ten, na...
Martin Mystery?
Nie mam pojęcia, nie powiem ci tytułu. Teraz bym musiał przekopać internet i znaleźć ten odcinek, ale to nie jest ważne. Chodzi o to, że wpadli na... Ten komar wpadł na tą wioskę tych głównych bohaterów i główni bohaterowie mówią, że to dziwne, że 3 dni temu zginęły 2-3 osoby przez plagę komarów, a później przyjeżdża grabarz i zaczęli tam drążyć sprawę. Później się okazało, że ten grabarz to jest królowa komarów, która kontroluje te komary i się przebrała za człowieka i sprzedaje trumny, żeby zbić jakiś tam majątek. No to jest, kurde, bajka dla dzieci.
To jest dobry w ogóle pomysł na biznes, powiem ci.
No, być królową komarów, kontrolować komary i wysyłać komary, żeby zabijały ludzi, no.
Wiesz co, to chyba nie jest to, bo wpisałam Martin Mystery Mosquito Episode, ale nic nie wychodzi. Ale to pamiętam, że była jedna taka kreskówka, w której były straszne motywy.
Nie, to nie jest to.
Okej. Ale była spoko kreskówka też.
To tyle chyba w ramach wstępu 20-minutowego. Justyna, co masz dla nas przygotowane na dzisiejszy epizod?
Zacznijmy od tego, że jesteśmy horrendum. Od angielskiego słowa horrendous według słownika PWN jest to coś, co powoduje strach, odrazę lub oburzenie, czyli wszystkie nasze ulubione rzeczy. I dzisiaj wyjątkowo to ja będę opowiadała o mitycznym stworzeniu i jego genezie, tak jak ty to zwykle robisz.
O kurde.
Aha. Porozmawiamy o syrenach.
Syrenach?
Aha.
A wiesz, że chciałem zrobić odcinek o syrenach?
No co ty?
Tak.
Ale by było, jakby się okazało, że któregoś razu zrobimy odcinek o tych samych rzeczach.
A to by było śmiesznie. Nie, chciałem zrobić odcinek o syrenach, tylko nie miałem czasu ani chęci, żeby zabrać się za research, bo dużo mi takich rolek na Instagramie wyskakiwało z prawdziwymi ujęciami syren. Gdzieś na, nie wiem, kutrach rybackich, gdzieś o północy, gdzieś, nie wiem, syreny płynące. On east side of the boat. What are those trails called? What's something swimming fast underneath that water? Something swimming real fast underneath that water. I hear him. Where's she at? What the fuck is that noise, bro? What is that noise? I heard it. I hear it.
muszę przyznać, że research, który zrobiłam do tego odcinka, obejrzałam dużo, dużo filmików na YouTubie i przeczytałam dużo różnych artykułów. I wciąż czuję, że mogłam zrobić trochę większy, ale no jakby powiedzmy zostaniemy na tym, co udało mi się znaleźć i na co miałam siłę.
Powiem ci, że to jest bardzo obszerny temat, żeby zbadać.
Jest, chociaż ja miałam zadanie jednocześnie ułatwione i utrudnione, ponieważ jakby zaczęłam od podzielenia syren na dwa rodzaje, bo w języku polskim na opisanie ich istnieje tylko jedno słowo, czyli syrena, a natomiast po angielsku możemy je rozróżnić na sirens i mermaids. I to są dwa różne... Są dwa różne jakby, dwie różne istoty. Bo na temat obu tych wariantów można odnaleźć najróżniejsze historie i legendy, ale ja chcę się skupić na tych istotach, które są zwane sirens, a nie mermaids. Czyli jakby uznałam, że na potrzeby odcinka uznamy, że to są właśnie syreny, a mermaids to syrenki. Bo mała syrenka, little mermaid. Więc robimy taki podział. Gdy mówię syrena, mówię o tej siren. Gdy mówię syrenka, to mermaid. I takie tłumaczenie... takie tłumaczenie ma sens, biorąc pod uwagę różnice między tymi dwoma gatunkami. Czyli to, że syrenki przedstawione są jako półryby, półludzie i opisywane także jako wodne nimfy lub boginie. I choć można o nich znaleźć mroczne legendy, bardzo sprawy upraszczając, kojarzone są z miłymi rzeczami, raczej głównie, czyli z pluskaniem się w wodzie i z dotrzymywaniem żeglarzom towarzystwa. Historie o nich pojawiają się dookoła świata, przez Europę i Azję i wszędzie, gdzie żeglarze podróżowali przez morza i tłumaczyli nimi wiele zjawisk i sytuacji. Syreny natomiast, wywodzące się z greckiej mitologii, mają bardziej demoniczne zabarwienie. To pół kobiety, pół ptaki, które używają swojego hipnotyzującego głosu do uwodzenia i usypiania morskich podróżników.
Ptaki?
Gdy uda im się... Aha! Nie wiedziałeś?
Nie wiedziałem, że syrena jest pół kobieta.
Siren. Siren? Nie mermaid. Siren to jest pół kobieta, pół ptak. To nawet, powiem ci, że to nawet ja wiedziałam, bo gdzieś tam kiedyś czytałam coś o tym. No, to jest właśnie... Bardzo wiele osób nie zdaje sobie z tego sprawy. I to właśnie one używają tego hipnotyzującego głosu do uwodzenia i usypiania morskich podróżników. I gdy uda im się zwabić ofiary w pobliżu skał lub wysp, na których rezydują, rozrywają ich ciała na kawałki i topią. Podoba mi się, że to jest w tej kolejności. W jednej z legend syrena wabi samotnego wędrowca na brzeg plaży i pozbawia go kończyn, jedna po drugiej, a jej jedynym aktem litości jest wydłubanie mu oczu, aby nie musiał widzieć jej ptasich pazurów zbliżających się w stronę jego krtani. Gdy jego szczątki zostają znalezione, jest to przysypana mokrym piachem głowa, na której twarzy jeszcze maluje się uśmiech spowodowany najpewniej pięknym syrenim śpiewem. Cute. Wbrew naszym skojarzeniom, mitologiczne syreny żyją na lądzie. Pierwszy raz pojawiają się w Odysei Homera w 8 wieku przed naszą erą. Jest to opowieść o Odyseuszu i jego trwającej 10 lat podróży powrotnej do domu. Nie wiem, czy to kojarzysz, jak się uczyliśmy na historii mitologii greckiej.
Kojarzę to nawet na jednym podcaście o tym opowiadałem.
Tak? Na którym?
Jak dobrze pamiętam. Nie wiem, teraz nie ogarniam, co ja mówiłem na jakim odcinku. Ale była ta historia, że on wrócił z 10-letniej wojny i tam go wiedźma jakaś zamknęła w tym, w...
Może Baba Jaga?
No, z Baba Jagą coś. No, możliwe, że to.
No, bardzo dużo tego typu stworzeń się wywodzi właśnie jakichś różnych interesujących. Tych ma swoją genezę w mitologii greckiej. Ja lubię mitologię grecką. Chciałabym wiedzieć o niej więcej niż wiem, ale kiedyś, nie wiem, miałeś jakieś takie rzeczy, jak byłeś mały, na których punkcie miałeś taką obsesję, że to były takie twoje rzeczy ulubione?
Rzeczy nadprzyrodzone. Siedziałem na forum Paranormal Activity. Czy tam naprawdę? Paranormalni.pl i czytałem o kryptozoologii i tego typu rzeczy.
Nie, gdzieś no to widzisz, to coś w ten deseń.
Gdzieś to siedziało zawsze głęboko u mnie w serduszku.
Ja w ogóle ostatnio sobie myślałam na temat tego, tak troszkę zbaczając tematu, kiedy się zaczęła moja miłość do horroru, bo wydawało mi się, że w porównaniu do wielu fanów, którzy mają już jakieś wspomnienia z wczesnego dzieciństwa, to dosyć późno, bo ja jakoś nigdy nie byłam fanką oglądania horrorów, zawsze gdzieś tam mówiłam, nie, ja się boję, gdzie tam jakoś nie sprawia mi przyjemności oglądanie filmów samej. I miałam wrażenie, że to się dopiero zaczęło po tym, jak obejrzałam to.
Co?
I nie waż się. Nie waż się nawet. To. Na podstawie Stephena
King. To jest najgłupsza nazwa na film, jaka istnieje. A druga rzecz, jaka głupia jest nazwa, to ten serial Stamtąd. Skąd? Stamtąd.
Skąd?
Jak? Twórcy, nie nazywajcie tak rzeczy. Ale Stamtąd to jest to? Fajnym serialem, polecam.
Skąd?
Stamtąd. Co? To?
To?
Gdzie? Nic? Co? Pusto.
To pamiętam, że właśnie po tym zaczęła się moja obsesja na punkcie horrorów i zaczęłam naprawdę pochłaniać książki Stephena Kinga, oglądać. Zaczęło się od Stephena Kinga tak naprawdę, taka moja faktycznie taka fanatyczność, ale straszne rzeczy lubiłam zawsze, bo pamiętam, że zawsze mnie fascynowały straszne historie i dlatego lubiłam czytać na przykład baśnie tego Andersena, takie, i to i tak już były te zedytowane wersje, ale mimo wszystko one zawsze miały jakieś takie dziwne elementy, nawet te, które były zedytowane jakby pod dzieci, żeby nie było aż takie straszne, to też gdzieś tam zostawały jakieś takie dziwaczne motywy typu. I wtedy zamieniła się w kota i zrzuciła swoją skórę i ktoś tam znalazł jej skórę i tego typu rzeczy. I dla mnie zawsze to było niesamowicie interesujące. Lubiłam, też miałam, pamiętam, ktoś tam mi gdzieś dostałam chyba ze szkoły czy coś, jakąś nagrodę w konkursie, jakąś Biblię dla dzieci. No i nawet, no wiadomo, Biblia dla dzieci, ale w Biblii też są na maksa jakieś takie porąbane, straszne historie, krwawe i tak dalej, jakieś tam chorobach, o wojnach i tak dalej, więc też zawsze lubiłam czytać te krwawe fragmenty. I tak samo jeśli chodzi o mitologię, te takie bardzo dziwne jakieś motywy, klątwy, potwory, postacie, minotaury i tak dalej. Uwielbiałam takie rzeczy.
Wiesz, jeśli chodzi o Biblię, to Biblia jest niczym innym jak zbiorem ksiąg, które były. Więc wszystkie te straszne opowieści z różnych zakątków świata zostały jakby skrócone i wrzucone to w jakąś jedną książkę, co nie? Nie wiem, ktoś wpadł na pomysł, żeby stwierdzić, jest tyle tych takich mitycznych ksiąg na świecie, zróbmy z tego jedną. I później powstała najlepiej sprzedająca się książka na świecie.
Ja bardzo bym chciała przeczytać sobie wszystkie takie religijne księgi, żeby je sobie porównać i żeby w ogóle...
Ja tylko...
Też dla tych takich strasznych motywów też przede wszystkim i takich interesujących jakichś.
Ja przesłuchałem chyba z 90 godzin psychologicznej analizy Biblii i tych wszystkich przypowieści o wieży Babilon, o Arce Noego i tego typu rzeczy. O Kenie i Ablu.
Ja się uczyłam o Biblii na moich pierwszych studiach, które tam później porzuciłam w jakimś czasie, ale to też były bardzo interesujące zajęcia, bo to nie były pod kątem religijnym, tylko to były pod kątem właśnie takiej analizy i tak dalej, co jest bardzo fajne. W każdym razie... dobra, tu już o tym czytałam. Syreny żyją na lądzie, że pojawiły się w Odysei Homera, tak, w 8 wieku przed naszą erą. I jest to opowieść o Odyseuszu, jego trwającej 10 lat podróży powrotnej do domu. Gdy Odyseusz i członkowie jego załogi opuszczają wyspę bogini Kirkę, Kirkę? Tak to się czytało? Chyba tak. Ostrzega ich ona przed dwiema syrenami, które napotkają odpływając. Radzi im, aby zatkali uszy woskiem i ochronili się przed ich zwodniczymi głosami. Odyseusz jednak chce mieć ciastko i zjeść ciastko, więc jego załoga zatyka sobie uszy, a on swoje pozostawia nieruszone, natomiast prosi ich, aby ściśle przywiązali go do masztu. I gdy przepływają obok syren, śpiewają one do Odyseusza, a jego wabią nie tylko ich głos i uroda, ale także obietnice, które składają. Mówią, że są istotami, które znają prawdę o wszystkim, co działo się na świecie i są gotowe podzielić się z nim tą wiedzą. Odyseusz błaga swoją załogę, aby go odwiązali, ale oni zgodnie z instrukcjami zaciśniają więzy i bezpiecznie przepływają obok Syren. No ale w Odysei nie pojawia się jednak opis ich wyglądu, czyli pojawiają się tam natomiast jako... pojawiają się natomiast jako kobiety o skrzydłach i ptasich nogach, a czasem i ogonie pokrytym łuskami na wielu historycznych artefaktach ze starożytnej Grecji, czyli tam wazach, obrazach, rzeźbach. Widziałam nawet takie buteleczki do perfum, jakby z tamtych czasów były robione na kształt właśnie takich syren.
Perfuma z syreny. Twoim nowym zapachem.
Czy chcesz wabić mężczyzn, a potem rozrywać ich na kawałki i topić? Syrena. Nowy zapach. Jako stwory mityczne są nieodłącznie związane ze śmiercią.
No. Co nie jest związane ze śmiercią, Justyna? Wszystko, co żyje, kiedyś umiera. Mariusz 2023.
Wszystko, co żyje, kiedyś... Wiesz, czy mi się to kojarzy z tym takim anime memem?
Ludzie umierają, jak ich zabijemy.
People die if they are killed.
A kto umarł, ten nie żyje.
Okej. No i niektórzy genezę syren powiązują z egipskim Ba, czyli mitologiczną duszą, jedną z dusz, którą posiada człowiek, bo według Egipcjan człowiek posiadał więcej niż jedną duszę. Było tam kilka w ogóle jakichś takich aspektów duchowych do każdego człowieka. Więc ta jedna z tych dusz przybierała postać ptaka o ludzkiej głowie, który potrafił podróżować między światem żywych i umarłych. I w VI wieku przed naszą erą Grecy podróżowali do Egiptu w celach handlowych, więc być może stamtąd zaczerpnięta została inspiracja na wizerunek syren, zwłaszcza biorąc pod uwagę ich związek ze śmiercią. No więc tak. I jeszcze i kilka innych rzeczy. Legendy o syrenach mogą mieć też związek z mięsożernymi ptakami morskimi, które stanowiły niebezpieczeństwo na morzu. Jak wiadomo, zawsze potrzeba jest jakiejś istoty, aby wytłumaczyć straszne rzeczy, które się dzieją. No a na morzu pewnie działo się wiele strasznych rzeczy. Czyli wiesz, jakieś ile razy działy się takie sytuacje, że poprzez sztormy albo jakieś zboczenia z kierunków czy coś... ludzie utykali na morzu na długi, długi czas, bez jedzenia, bez wody pitnej.
Dostawali udaru świetlnego.
Dostawali albo dostawali jakiś, nie wiem, właśnie udaru albo halucynacji i wiesz, i wtedy widzisz jakiegoś tam drapieżnego ptaka, który pożera, nie wiem, czyjeś zwłoki albo a nie wiem, kogoś atakuje i pojawiają się jakieś takie obrazy. Wiesz, nie widziałeś kobiety od 8 miesięcy, bo jesteście na morzu. Więc krwiożerczy ptak zmienia się w jakąś ludzką postać. Nie wiem, zawsze mnie, jeśli chodzi o mitologię, to zawsze najbardziej ciekawi mnie właśnie ta zmiana takich normalnych, jakichś wytłumaczalnych zjawisk albo właśnie takich sytuacji, które są nie do końca zrozumiane i wtedy ludzie tworzą sobie jakieś takie postacie albo duchy, czy tego typu rzeczy, żeby wytłumaczyć jakieś naturalne zjawiska. I nawet nazwa syren, czyli wiesz, siren, policyjna syrena, alarmowa syrena i tak dalej, wzięła się od tych stworzeń przez właśnie te dźwięki. Znaczy pośrednio generalnie, bo pierwszym takim urządzeniem była stworzona w 1872 roku syrena, która potrafiła wydać bardzo głośny dźwięk pod wodą. I to była pierwsze urządzenie, które nazwano syreną. No a potem nazwali tak wszystkie urządzenia wydające
głośniejsze
dźwięki.
Wiesz, co mi się, Justyna, podoba? Że... No. Cała ta mitologia, starożytne, wiesz, jakieś rzeczy, bogowie, bóstwa, potwory i inne, jest w naszym otoczeniu i my po prostu na to uwagi nie zwracamy. Tak jak mówisz, że syrena policyjna czy syrena alarmowa, jest nawiązaniem do tego, że syreny wydawały z siebie dźwięk przeraźliwy czy coś i jakby to zwiastuje niebezpieczeństwo, więc masz, nie wiem, syrenę alarmową, która też zwiastuje niebezpieczeństwo. Czy na przykład, co ja lubię ostatnio, że znak Bluetooth jest runą wikingowską, czy tego typu rzeczy. Te wszystkie...
No nawet logo, wszystkie loga jakieś nawet, jak się przyglądasz, nie masz logo Starbucksa, masz syrenę. No, na przykład,
albo Warszawa, nie wiem czemu Warszawa ma syrenkę jako godło.
Ale jak... to zaraz się dowiemy.
Tak?
Bo tego jest? Nie sprawdzałem. Nie, no zaraz, no chyba jest.
No jest warszawska syrenka, ale Warszawa nie leży nad morzem.
No okej, okay, ale ta stara warszawska syrenka wyglądała tego. Czekaj, już ci pokazuję. A widzisz, nawet tego nie widziałam. Herb starej Warszawy, to masz tutaj, mój drogi, ona wygląda tak, o. Czyli dla widzów, którzy nie oglądają tego gdzieś z wideo, tutaj masz kobietę z tarczą, z mieczem, z ogonem, pokrytym łuskami, ze skrzydłami i z ptasimi nogami.
Czyli tak wyglądała oryginalna syrena.
Tak, czyli syrena, a nie syrenka.
A.
Bo bardzo często, bo potem powiem ci, że potem generalnie te syreny i syrenki zaczęły się tak w niektórych legendach gdzieś trochę tak łączyć w jedno, bo to jest raczej nieuniknione. Jak masz stworzenia, które są do siebie gdzieś bardzo podobne i robią podobne rzeczy, to te legendy się później, wiesz, no bo to wszystko tak jakby podróżuje drogą ustną i tak dalej, więc to i to i te rzeczy też się zmieniają jakimiś ze względu na jakieś okoliczności i tak dalej, czyli powiedzmy jedna halucynacja, czy coś w tym stylu, to jest związana z jakimś tam ptakiem morskim, a potem ktoś widzi jakąś dużą rybę, albo jakąś fokę i tak dalej, i potem te wszystkie pojęcia się gdzieś tam mieszają w jedną rzecz. Czyli te właśnie te syreny na niektórych obrazach miały właśnie ogony pokryte łuskami, oprócz tych skrzydeł i potem na przykład to już się przerodziło w sam ogon pokryty łuskami, albo na przykład niektóre w ogóle syrenki były przedstawiane jako pokryte włosami jak foki i tak dalej. Są w ogóle najróżniejsze interpretacje.
No to...
Ale powiem ci, że to, że herb Warszawy tak wyglądał, to nie miałam pojęcia. Bo teraz jak patrzysz na wszystkie... Teraz jak patrzysz na ten aktualny, no to masz normalnie ogon rybi, żadnych skrzydeł, żadnych nóg.
No i się zastanawiałem właśnie, że taka syrena typowo morska jest logiem miasta, które jest położone tam nie 400 km w głębi lądu, a tu się jednak okazuje, że to te syreny to inaczej totalnie wyglądały i mogły mieszkać w Warszawie.
No, syrena w kształcie pół kobiety, pół ryby w oficjalnej symbolice miejskiej, czyli na pieczęciach, pojawiła się dopiero od około połowy XVIII wieku. A syrena, która występuje na pieczęciach dokumentów Rady Miejskiej Warszawy z 1400 roku, miała kształt kobiety ze skrzydłami, ogonem i dwiema takimi ptasimi łapami. Motyw syreny. Przypuszcza się, że motyw syreny mógł zostać zaczerpnięty z popularnych w średniowieczu fizjologusa i bestiariów. Patrz, jakie to jest śmieszne. Fizjolog. I mam tutaj jakiś ten... Wiesz, jak sobie klikasz na jakieś pojęcia na Wikipedii, to ci się później pokazuje, jaką stronę już odwiedziłeś i widzę, no, że fizjologa czytałam o tym. To był wczesnochrześcijański, anonimowy tekst grecki, składający się z kilkudziesięciu rozdziałów, z których każdy poświęcony jest jakiemuś zwierzęciu, roślinie bądź kamieniowi. I tekst zawiera opis ich wybranych cech lub zachowań i ich alegoryczną chrześcijańską interpretację. Interesujące. I dopiero w 1938 zatwierdzono nowy herb Warszawy przedstawiający syrenę, zaprojektowany przez Szczęsnego Kwartę. Czyli... Popularność motywu syreny sprawiła, że Warszawę zaczęto z czasem określać syrenim grodem, a jej mieszkańców syreniarzami.
Syreniarze?
Właśnie nie wiem, czemu chciałam powiedzieć, brzmi to trochę obraźliwie, nie wiem czemu.
Wiesz, później słowo syrena została przekształcona na syry, a syry oznaczają stopy i syreniarze to są ludzie, którzy mają fetysz stóp.
Mariusz, wszyscy nasi warszawcy słuchacze właśnie wyłączyli podcast.
Czemu?
Oskarżyłeś właśnie wszystkich mieszkańców Warszawy o fetysz stóp. Nie wyśmiewamy się tu z żadnych fetyszy, dopóki nie krzywdzicie nikogo ani siebie. Znaczy, no w sumie, dopóki nie krzywdzicie nikogo bez jego zgody, ani siebie.
Dobry dzień, nie wchodźmy na ten temat.
To wszystko jest w porządku. Syrenka jest bohaterką kilku warszawskich legend. Wszystkie wyznaczają jej rolę patronki, opiekunki miasta. Według niektórych gdzieś tam były legendy, że została schwytana przez rybaków i zaniesiona do wioski, ale swoim pięknym śpiewem przekonała strażnika, żeby ją uwolnił.
O panie, to ty na mnie spojrzała. Halo, Justyna, żyjesz?
Żyję, nie spodziewałam się tego. Czemu akurat ta piosenka?
Bo jak już jesteśmy w Polsce i...
To też prawda. Wow, ale wierząca ta syrenka, lepiej ją wypuszczę. Według innych opowieści została syrena złotą strzałą miała wskazywać zagubionemu na łowach księciu miejsce jego przeznaczenia, na którym wyrosła Warszawa. Według kolejnej legendy dawno temu, generalnie czytam o tym tylko i nie chciałam wcześniej jakby czytać o tej, nie chciałam jakby mieszać do tego warszawskiej syrenki przez jej rybi ogon, ale widząc, że kiedyś ona była postacią o skrzydłach i ptasich nogach i tam ogonie, czytam o tym, gdyż jest to powiązane z tym, o czym mówię, bo masz tu typowy przykład tego, jak coś, co było zupełnie inne, przekształciło się w coś zupełnie innego poprzez lata. Czyli masz, według kolejnej legendy, dawno temu przypłynęły z Atlantyku na Bałtyk dwie siostry, syreny, piękne kobiety z rybimi ogonami. Jedna z nich upodobała sobie skały w cieśninach duńskich, obecnie można ją oglądać siedzącą na skale u wejścia do portu w Kopenhadze. Druga dopłynęła do ujścia Wisły, skąd popłynęła w góry jej biegu. Według legendy u podnóża dzisiejszego Starego Miasta, mniej więcej w miejscu, gdzie obecnie znajduje się jej pomnik, wyszła z wody na piaszczysty brzeg, aby odpocząć, a że miejsce jej się spodobało, postanowiła tu zostać. Uroczo.
Dobrze, że to nie skała w Międzyzdrojach. Upodobała sobie skałę w Międzyzdrojach.
I zabrała ją. I przez to Mariusz i Noemi nie znaleźli jej wiele lat później. No i to w sumie tyle, jeśli chodzi o syrenę. Tu mam jeszcze jedną ciekawostkę, którą znalazłam czytając o syrenach i a propos dźwięków pod wodą, bo oglądałam sobie filmiki, w których łapali jakieś straszne dźwięki pod wodą, niewyjaśnione, w razie, żeby, nie wiem, żeby zobaczyć jakieś tam przypadki, kiedy w przeszłości, bo teraz to, znaczy niewyjaśnione, teraz już są wyjaśnione, na przykład powiedzmy, okazuje się, że to jakieś echem niesione wybuchy podwodne, czy coś tam, a kiedyś ludzie nie wiedzieli co to, więc mieli najróżniejsze teorie. Ale przez to dowiedziałam się, że ryby potrafią śpiewać i krzyczeć. Tylko, że my, jako ludzie nieprzystosowani do bycia pod wodą w taki sposób jak ryby, tego nie słyszymy. Więc ryby mają normalnie swoje rybie śpiewy, są swoje rybie krzyki i dźwięki. Ryby wydają normalnie dźwięki, tak jak zwierzęta. I one nawzajem siebie słyszą, a my ich po prostu nie słyszymy albo słyszymy w zupełnie inny sposób przez to, jak, wiesz, jak jesteśmy zbudowani.
Teraz to mi rozjebałaś system.
No ja, mi to rozjebało system totalnie. Ja po tym mam tutaj smutną minkę po tym fakcie, bo mnie to tak rozjebało, że ryby krzyczą. A mówi się, że ryby i dzieci głosu nie mają. A mają, tylko ty nie potrafisz słuchać.
Ani ryb, ani dzieci.
No.
Powiem
nie,
ci...
Ciekawa jestem, czy znajdę jakiś filmik o... Fish screaming.
Powiem ci, że strasznie edukacyjny odcinek tam wyszedł.
O, mam krzyczące ryby. Uwaga, czekaj. O, mój Boże. Czekaj, wysyłam ci linka. I oglądaj sobie i ja też sobie włączę. Proszę bardzo. Horror czy nie horror? Ja pierdolę. Nie podobają mi się już.
I ten lektor.
Przez chwilę, jak usłyszałam pierwszy dźwięk jego głosu, myślałam, że to ta ryba. Its life is very different from that of most fish.
Wow!
Nie, no to musi być parodia.
No to jest parodia. To jest niemożliwe, żeby darmo tak ryjak. Nie mają takich płuc. This lifestyle is very demanding. Yet the mudskipper
has found a way around every problem. To jest beka czy nie beka? Ja już teraz nie wiem. Mariusz, jak to nie jest beka, to ja nigdy więcej nie wchodzę do wody. Ja myślałam, że ja jako taka użytkowniczka internetu już 20 lat plus, powiedzmy, że ja już potrafię rozpoznać satyrę wszędzie i zawsze. I co jest fake, a co jest naprawdę. Ale ja nie jestem pewna w tym momencie, czy to, co obejrzeliśmy, to jest naprawdę, czy to jest beka.
Nie, to jest fake. Ryby tak się nie drą, kur. To jest... Mają zbyt męski głos.
No ja wiem. Ale ja już nie wiem. Wiesz, jakie dziwne rzeczy się dzieją w wodzie.
Wracając do starożytnej Grecji, wiem, że nic nie wiem.
No,
powiem ci tak, więcej osób było w kosmosie niż na dnie rowu mariańskiego, co nie? Więc różne dziwne rzeczy są na dnie oceanu. Biorąc pod uwagę to, że 14 tysięcy lat temu poziom wody wzrósł nagle o 170 metrów, więc stara cywilizacja, taka starsza cywilizacja niż tą, którą uznajemy za starą cywilizację, jest gdzieś zakopana na głębi oceanu. I zawsze ludzie mówią, o, jak jest taka stara cywilizacja, to czemu nie mamy dowodów na jej istnienie? Może dlatego, że dowody są, kurwa, pod mułem 170 metrów na dnie oceanu, gdzie nikt się, kurczę, nie zagłębia, bo nie dość, że musisz popłynąć na 170 metrów na samo dno, to jeszcze musisz tam zacząć kopać w ziemi.
Takie jest tam ciśnienie, że wypuchłbyś w malutki proszek.
Tak, że... Jakby nikt się nie podejmuje tych wyzwań, więc...
Można by powiedzieć nawet, Mariusz, że po dowody trzeba iść bardzo głęboko do wody.
Ja pierdolę, jakie to jest mokre. A taka ciekawa... Wiem, że ty wiesz, bo ty jesteś kobietą, to bardziej faceta dziwi, że jak dziewczyny mówią, że po prysznicu muszą wziąć krem nawilżający, bo woda wysusza.
No tak.
W jakim my świecie żyjemy, że mokra woda wysusza człowieka, który składa się w 80% z wody XD? A chciałbym nawiązać...
Gdyż to nie woda, tylko minerały, którymi jest nasycona, czyli jony magnezu i wapnia. Mogą przyczyniać się nie tylko do wysuszania skóry, ale też do pojawiania się niedoskonałości, na przykład trądziku. A mówi się, myj twarz, żeby nie mieć trądziku. A tu chuj.
Życie to kłamstwo.
Dlatego na przykład jak jesteś w rejonie, w którym woda jest twarda, czyli jak na przykład tutaj w Irlandii jest bardzo twarda woda, to jest twarda woda, to taka, która ma nadmiar jonów magnezu i wapnia. I właśnie masz filtry zmiękczające wodę i one usuwają ten nadmiar ten jonów. I taka twarda woda powoduje osadzanie się kamienia w czajniku. Ja na przykład swój czajnik muszę czyścić octem co tydzień, bo się osadza kamień na nim. Więc żeby jak dla ludzi, którzy mają problem z kamieniem w czajniku, wystarczy wlać pół na pół wody i białego octu, takiego Nawet jak to jest do gotowania ocet, to będzie spoko, a jak, jeśli się nie ma takiego do sprzątania, bo ja jestem eko, staram się przynajmniej być jak mogę i używam białego octu do sprzątania większości rzeczy. I to zajebiście czyści czajnik z kamienia. Czy na przykład włosy są bardzo chujowe i suche po myciu często w twardej wodzie. I wystarczyło, że pojechałam na wakacje do Polski, umyłam parę razy włosy i moje włosy były o wiele bardziej miękkie i takie puszyste i w ogóle się lepiej czuły niż jak myję głowę tutaj.
Podoba mi się nasze przejście z tematu do tematu. Nie ma to jak zacząć temat od mitycznych syren, a kończąc na pielęgnacji ciała. Nie chcesz
wiesz
być
co,
sucha
ja już
jak
mam
syrena?
Na tyle lat, ja już mam na tyle lat, że muszę zacząć myśleć o takich rzeczach. Nie, dobra, żartuję, nie mówię, nie, teraz pcham do przodu agendę dbania o ten, agendę niestarzenia się. Nie chodzi mi o zmarszczki czy coś w tym stylu, ale no... Używanie produktów do higieny osobistej, typu jakieś kremy nawilżające czy coś są, jest dosyć istotne. Też dla zdrowia psychicznego.
Bo woda ma być miękka, nie twarda.
Bo woda ma być miękka.
Ale ja chcę tutaj jeszcze zahaczyć o temat tych filmików, rolek na Instagramie z syrenami.
Okay.
Nie wiem, czy widziałaś je, czy nie widziałaś. Czy ci się
nie
pokazały, jak są te łodzie rybackie i syreny, które płyną tak samo szybko jak ta łódź rybacka, jedna syrena po drugiej po lewej stronie, druga po prawej stronie. Oczywiście to może być jakieś inne zwierzę, jakiś delfin lub rekin, ale na jednym filmiku było słychać typu dźwięk, że skocz do nas, skocz do nas, żeby wyskoczyć po prostu z tego skutra. Jak ja szykowałem się do filmiku z syrenami, bo temat mnie bardzo interesował i chciałem go zrobić, ale oczywiście nie zrobiłem go, to kiedyś w Japonii ciało syreny zostało wyrzucone na brzeg, syrenki bardziej, jeśli już się trzymamy tego nazewnictwa. I to zrobiło wielki szum medialny. Ona trafiła do muzeum i takie tam, i takie tam. I po 5 latach się okazało, że to jest fake, bo po prostu gościu szkielet czy tam ciało małej małpki wsadził w rybę. I to zszył i później zrobił jakiś taki koszmarny eksperyment. I żeby tylko rozgłosu tego.
Wow. Wiesz co, i to właśnie takie tego typu historie sprawiają, że mijające lata zrobiły jakby... Ja zawsze byłam pomiędzy na tej skali sceptyk i osoba wierząca w jakieś tam zjawiska paranormalne. I im więcej słyszę o takich rzeczach, tym bardziej jakby na skali przechylam się w stronę sceptyka. Nawet teraz jak oglądam, jak kiedyś oglądałam filmiki, miałeś tych gości, którzy robili BuzzFeed Unsolved, oni teraz mają swój kanał Watcher i mają teraz taką serię, która nazywa się Ghost Files i właśnie chodzą po takich nawiedzonych miejscach. I tak jak kiedyś oglądałam i bardziej skłaniałam się do wierzenia temu, który wierzy, i jego interpretacją, to teraz o wiele bardziej skłaniam się ku interpretacjom tego sceptyka. Bo matko, i to niby miała być syrena?
No.
Przecież totalnie widać, że jest to małpka z ogonkiem.
Powiem ci...
O, biedna małpka.
Jeśli chodzi o takie rzeczy, to jakiś miesiąc temu przecież do informacji publicznej doszło, że gościu ma... ciało kosmitów, co nie?
Aha.
Zmumifikowane i internet ma już dość w ogóle życia na tym świecie i stwierdził wyjebane w kosmitów. I są te filmiki typu czy to jest prawdziwe, czy to ciasto? Haha, to ciasto. I wzięli tego kosmitę. Czy to prawdziwe, czy ciasto? To jest ciasto. I przekrolili tego kosmitę na pół. Podobał mi się ten mem. Więc plus jeszcze gościu, który powiedział, że ma ciało kosmity w 2015, też powiedział, że ma ciało kosmity i stwierdzili, że to był jednak fake. Więc jak kosmici istnieją, to niech wyjdą tak jak w tych starych filmach, zrobią jakieś zebranie, nie wiem, reptylianie niech się ujawnią, co nie? Niech sobie wyjdzie pani reptylian, powie, dobra, ogłoszenie dla całego świata, jesteśmy reptylianinami i ściągnie skórę, żeby to było nagrywane na żywo. Wtedy uwierzę, że kosmici są wśród nas. Ale nawet jak kosmici są wśród nas, czy syreny są wśród nas, czy duchy, czy inne zjawiska paranormalne, to nie wpływa na moje życie totalnie. Moje życie by się nie zmieniło o żaden punkt zmiany życia, jeśli bym się dowiedział, że reptylianie chodzą między nami i robią to, co robią.
Co by było powiem takie? Ci to samo. Dopiero w momencie, w którym miałoby to jakiś realny wpływ na moje życie, to zaczęłabym się martwić. Albo cieszyć, bo może miałoby dobry wpływ. Kto wie.
No jakbym wpadł na... Jakby taki reptylianin mi pociągnął z bara na tym... Na mieście i by się odwrócił i by zrobił tym takim... Wiesz, smoczym językiem spierdalaj! To ja mów,
no to wtedy miał już być problem.
To by wtedy ten reptelianin miał wpływ na moje życie, bo pociągnął mnie z bara. Nie wiem, dlaczego w mojej głowie to śmiesznie wygląda. Taki dres, kurde, taki jaszczuro dres. Spierdalaj! Ja mówię, ty spierdalaj, na Ziemi jesteś, to nasza planeta. No i wtedy byśmy się zaczęli bić, by była, wiesz,
wow,
wielka
ale
afera.
Włączył ci się nacjonalizm momentalnie, tak? Myślisz, że ty mi możesz powiedzieć, że on spierdalać na mojej planecie?
I wtedy by była wymiana jakaś w dyskusji, że reptylianie są dłużej na Ziemi niż ziemianie są na Ziemi. No i wtedy to by było... To jest, gdybyśmy nagrywali też podcast o tym, co się dzieje, że reptylian... nie wiem, co jakie głupoty pierdolę. Dobra, nie wiem dlaczego, ale mi się w Google klikło wybory parlamentarne 2023, bo dzisiaj są wybory i w mojej głowie jest tylko zagłoszenie za reptylianinę.
Masz takiego jednego kandydata, który utrzymuje, że nie jest reptylianinem i taki, wiesz, widać na zdjęciu takie podskórne łuski i te są takie fragmenty podczas wywiadów, kiedy z ust wysuwa mu się język i robi takie... I wszyscy mówią, jak możecie mówić, że on jest reptylianinem? Nie istnieje coś takiego. A tu fragment wywiadu, którym spod garnituru wysuwa mu się ogon.
Ojej, to jak są te beby z Bidenem, że on jest tak stary i zagubiony, że on nawet nie wie, że jest prezydentem najsilniejszego kraju na świecie, Dobra, dziękuję za ten edukacyjny materiał.
Nie ma sprawy,
dowiedzieliśmy się, że syreny nie dość, że umią ładnie śpiewać, to jeszcze potrafią latać. To moje życie się teraz zmieniło, to tak samo jak się dowiadujesz, że karaluchy potrafią latać, co nie? I są te, no, nie wiem, karaczany nowojorskie, gdzie one otwierają skrzydła i pff, lecą ci gdzieś w przestworza, to ja myślałem, że jestem bezpieczny, bo syrena jest na oceanie, a ja często na tym oceanie nie przebywam, więc a tu się okazuje,
a tu
że może...
Nie.
Z Warszawy do mojego miasta jest 500 kilometrów, no, to może mi przylecieć i wpierdolić.
Może ci nasrać na parapet albo na samochód.
Jako, że obraziłem wszystkich syreniarzy, to przepraszam, składam oficjalne orędzie. My wyzywamy wszystkie nadprzyrodzone rzeczy i stworzenia. I to jest tylko w ramach jakby żartu i... Syreniarze i syrenki, ja was kocham i szanuję.
Proszę nie srajcie Mariuszowi na parapet.
Warszawa jest bardzo ładnym miastem, jakby dobra robota. Keep going, keep growing.
pozytywnie. Has found a way around every problem.